Szczera inspekcja. Kilka tygodni temu zburzyliśmy ściany w nowej przestrzeni na pierwszym poziomie. W miniony weekend zaczęliśmy malować to miejsce. Niektórzy z Was przyszli w piątek lub sobotę, albo oba te dni, aby pomalować ściany i kolumny. Budowa nowej sceny dla tej przestrzeni już się rozpoczęła. Wciąż jest jeszcze sporo do zrobienia, ale projekt posuwa się naprzód. Dzieje się coraz więcej i ekscytująco jest obserwować te postępy. Ekscytujące jest również widzieć, jak Kościół jednoczy się we wspólnym celu. Celem jest, aby miejsce było w większości gotowe do 17 grudnia, czyli na kolejną handlową niedzielę, ale może uda się skończyć wcześniej. Zobaczymy. Proszę, zachowajcie ten projekt w swoich modlitwach. W piątkowy wieczór, gdy zespół malował, stało się jasne, że niektóre ściany wymagają jeszcze trochę przygotowania, więcej szlifowania, trochę więcej uszczelnienia. Wszyscy byli gotowi do malowania, ale okazało się, że niektóre fragmenty ścian muszą zostać jeszcze trochę dokładniej skontrolowane, aby móc przejść do następnego etapu. A i to skłoniło mnie do myślenia o jednej z moich ulubionych historii w Biblii, kiedy ktoś musiał dokonać inspekcji murów, aby przejść do następnego etapu. Ale jak często widzimy w Biblii, nigdy nie chodzi tylko o zadanie, nigdy nie chodzi tylko o projekt, nigdy nie chodzi tylko o to, żeby coś zrobić. Z Bogiem zawsze jest duchowy wymiar. We wszystkim, do czego On nas powołuje naszymi rękami, najbardziej interesuje Go praca, która dzieje się w Twoim sercu. Więc pytanie, z którym chcę, żebyśmy się dziś rano zmierzyli, brzmi: kiedy ostatni raz zrobiłeś inspekcję swojego serca? Kiedy ostatni raz uczciwie oceniłeś, co się teraz dzieje w Twojej duszy? Co potrzebuje uwagi? Co wymaga pracy? O tym właśnie chcę dziś mówić, więc jeśli masz Biblię, proszę otwórz ją razem ze mną na Nehemiasza, rozdział 2. Kontekst jest taki, że naród Izraela był na wygnaniu przez 100 lat w Babilonie. Z powodu nieposłuszeństwa Izraela, Babilończycy przyszli i zniszczyli Jerozolimę w 587 roku przed nami era. I wielu Izraelitów zginęło. Ale nie wszyscy. Pozostała resztka kilku, którym pozwolono żyć w Babilonie. I po około 100 latach Babilon został zniszczony, a teraz Imperium Perskie przejęło kontrolę. Jeden z ich królów pozwolił Izraelitom wrócić do swojego kraju i odbudować swoje miasto. W pierwszym rozdziale poznajemy człowieka o imieniu Nehemiasz, który, kiedy dowiedział się o szansie odbudowy Jerozolimy, poczuł się poruszony, aby pomóc. Modlił się, pościł i poprosił króla, czy może pomóc w przewodzeniu odbudowie. Bóg wysłuchał modlitwy Nehemiasza i król się zgodził, a nawet dał mu materiały na odbudowę murów. Wydarzenia zaczęły postępować, sprawy zaczęły się poruszać, co prowadzi nas do środka drugiego rozdziału dzisiaj. 9. Potem przyszedłem do namiestników zarzecza i przekazałem im listy króla, a król posłał ze mną dowódców wojskowych i jeźdźców. 10. Lecz gdy Sanbalat Horonita i Tobiasz, sługa amonicki, to usłyszeli, bardzo ich to zmartwiło, że ktoś przyszedł zabiegać o pomyślność synów Izraela. Wcześniej, w drugim rozdziale, kiedy król udzielił Nehemiaszowi swojego błogosławieństwa na odbudowę muru, Nehemiasz poprosił króla o listy do namiestników prowincji Zarzecza, aby pozwolili mu bezpiecznie przejść. To było przed czasami e-maili i SMS-ów, więc listy od króla potwierdzały misję i informowały ludzi, że Nehemiasz ma poparcie króla. Nehemiasz przychodzi więc do namiestników tej ziemi. Przekazuje im królewskie listy i oni pozwalają mu przejść. Widzimy także w 9 wersecie, że Nehemiasz przyjechał z rozmachem. Król posłał z nim dowódców i jeźdźców. Być może król zrobił to, by pokazać innym, że popiera Nehemiasza i to, co on robił. Tak więc Nehemiasz miał wsparcie króla, ale jak widzimy w wersecie 10, nie wszyscy byli podekscytowani misją Nehemiasza. Sanballat i Tobiasz dowiadują się, czym zajmuje się Nehemiasz i nie są z tego zadowoleni.
Oni i ich ludzie osiedlili się na tym terenie, gdy Izrael był na wygnaniu, więc nie byli zadowoleni, że Nehemiasz i jego ekipa wracają, aby odbudować. Widzimy tutaj, że zadanie nie będzie łatwe. Pojawi się pewien sprzeciw. Będą przeszkody, mimo błogosławieństwa króla. Ale Nehemiasz nie poddaje się. 11. Przyszedłem więc do Jerozolimy i byłem tam 3 dni. Nehemiasz w końcu przybywa do Jerozolimy i prawdopodobnie odpoczywa przez 3 dni. To były czasy przed Ryanairem i Wizzair. Podróż wynosiła około 1500 kilometrów i prawdopodobnie trwała 3 miesiące, by dotrzeć do Jerozolimy. To była długa podróż, ale po krótkim odpoczynku Nehemiasz jest gotowy wziąć się do pracy. 12. Wstałem więc w nocy. Ja i kilku ludzi ze mną. Nie powiedziałem nikomu, co Bóg włożył mi do serca, abym uczynił dla Jerozolimy. Nie było przy mnie żadnego zwierzęcia, oprócz tego, na którym jechałem. Nehemiasz wstaje w środku nocy. Było z nim kilku innych ludzi, ale najwyraźniej nie wiedzieli, co zamierza zrobić Nehemiasz. Więc po co poszli?
13. Wyszedłem w nocy przez bramę doliny ku źródłu smoka i bramie gnojnej. I oglądałem mury Jerozolimy, które były zburzone, oraz jej bramy, które zostały spalone ogniem. Pierwszą rzeczą, którą zrobił Nehemiasz, zanim jeszcze powiedział swoim ludziom, na czym polega misja, było przeprowadzenie inspekcji. Poszedł zobaczyć mury miasta. Zanim komukolwiek powiedział, co Bóg włożył mu w serce, poszedł zobaczyć sytuację. Chciał uzyskać realistyczny obraz tego, co się wydarzyło i co trzeba zrobić. To było rozsądne z wielu powodów, ale jedną z zalet nieujawniania nikomu swoich planów było to, że trzymał wrogów z dala. Jeśli nie wiedzieli, co robi, jeszcze nie próbowali go zatrzymać. To również rozsądne podejście, ponieważ czekał z ujawnieniem swoim ludziom, co się dzieje, aż będzie miał gotowy plan. A zanim będzie mógł go przygotować, musi najpierw dokonać inspekcji i sprawdzić, co należy zrobić.
Opowiadałem już tę historię wcześniej, ale kiedy byłem studentem, pracowałem latem na chrześcijańskim obozie. I pewnego lata, nie wiem dlaczego, ale wyznaczono mnie na osobę prowadzącą grupy, które wymieniały dachy w domach ludzi, których nie było na to stać. Jak zwykle w moim życiu, nie miałem w tym żadnego doświadczenia ani szkolenia, ale oczekiwano ode mnie, że co tydzień będę prowadził grupę 20 studentów przy wymianie dachów. Więc pierwszego dnia ja i grupa idziemy do tego domu. Wszystkie materiały już tam są, więc jedyne co musimy zrobić, to zabrać się do pracy. Mówię więc grupie, okej, zdejmujemy stary dach. No i grupa zaczyna zdejmować dach. A ja czuję się całkiem dobrze. Ale potem pojawiają się pewne problemy. Zaczynają mieć pytania dotyczące projektu, na które nie mam odpowiedzi. Niektórzy pracują, ale wiele osób z grupy nie wiedziało, co robić.
A potem chodziłem po dachu, kiedy poczułem, że drewno pod moimi stopami zaczyna pękać. Nie wiedziałem, gdzie powinienem stanąć, więc najwyraźniej wszedłem na jakieś słabsze deski i zacząłem wpadać do środka. Na szczęście były tam jakieś drewniane belki, których się złapałem, więc nie wpadłem całkowicie. Tak więc górna połowa mojego ciała była nad dachem, a nogi wisiały w środku domu. Gdy upadłem, drewno przecięło mi boki, więc krwawiłem wszędzie. Studenci pomogli mi wyjść i zatamowali krwawienie. To był jeden z tych momentów w życiu, kiedy metafora jest tak oczywista. Pierwszy dzień był katastrofą. Nie wiedziałem, co robię i nie mieliśmy dobrego planu.
Nehemiasz nie popełnił tego samego błędu, co ja. Nie przybył do Jerozolimy i nie powiedział od razu wszystkim. Okej, zbudujmy ten mur. Nie, najpierw przyjrzał się sytuacji, ocenił ją. Obejrzał różne bramy Jerozolimy. Przeszedł się wokół miasta i przyjrzał się murom Jerozolimy,
które były zburzone, oraz bramom, które zostały podpalone. Czytając te wersety, można niemal poczuć, jak Nehemiasz zaczyna układać plan w głowie. Cały czas sprawdza. 14 werset. Potem poszedłem do bramy źródlanej i do stawu królewskiego, ale nie było tam miejsca, aby zwierzę, na którym jechałem, mogło przejść. 15. W nocy poszedłem w górę przez dolinę i oglądałem mur, po czym zawróciłem i wszedłem przez bramę doliny. Tak powróciłem. 16. A dostojnicy nie wiedzieli, dokąd poszedłem i co robiłem, gdyż jeszcze nie powiedziałem tego Żydom, kapłanom, możnym, dostojnikom i pozostałym, którzy mieli wykonywać te prace.
Nehemiasz kontynuował inspekcję miasta i bram. Czytamy tutaj, że zniszczenia w mieście były tak wielkie, że nie mógł przejechać ze swoim zwierzęciem. Musiał więc zmienić trasę i wrócić przez dolinę. Prawie mogę sobie wyobrazić Nehemiasza myślącego, mamy dużo pracy do zrobienia. Wrócił więc do miejsca, w którym się zatrzymał i nadal nikt nie wiedział, co robi. Nehemiasz nie próbował wykluczać ludzi z procesu. Nie próbował być tajemniczy tylko po to, żeby utrzymać coś w sekrecie. Wiedział, że to jeszcze nie jest odpowiedni moment, by im powiedzieć. Był mądry i strategiczny. Ale jak widzimy w 17 wersecie, ludzie nie musieli czekać zbyt długo. 17. Wtedy powiedziałem do nich. Widzicie niedolę, w jakiej się znajdujemy. Jerozolima leży w ruinach, a jej bramy są spalone ogniem. Chodźcie, odbudujmy mur Jerozolimy, abyśmy już nie byli pośmiewiskiem. 18. I opowiedziałem im, jak ręka mojego Boga była nade mną i jak dobrze mi sprzyjała, a także o słowach, które król do mnie powiedział. Wtedy rzekli, zerwijmy się i budujmy. I wzmocnili swe ręce do dobrej pracy. Nehemiasz w końcu przemawia do ludu. Rozpoczyna swoją wypowiedź, utożsamiając się z ludźmi. Chociaż Nehemiasz jest tam dopiero od 3 dni, nie mówi, spójrzcie w jakiej niedoli wy jesteście. Mówi, spójrzcie w jakiej niedoli my jesteśmy. On jest w tym razem z nimi.
A potem mówi o tym, jak poważna jest sytuacja. Miasto Jerozolima leży w ruinach. Bramy są zniszczone, a oni są wyśmiewani. Nehemiasz nie kłamie o sytuacji. Nie próbuje jej przedstawiać jako łatwej. Nie, on jest w tym szczery. Nie żyje w świecie marzeń, żyje w rzeczywistości. Jest poważny problem i trzeba coś z tym zrobić. Wprowadza też ludzi do tej historii. Opowiada im, jak Bóg go tu doprowadził. Mówi im, jak król dał mu swoje błogosławieństwo na odbudowę murów miasta, zapewniając także ochronę i zaopatrzenie. Nehemiasz dał świadectwo tego, jak Bóg działał. Opowiada ludziom, jak Bóg go tutaj poprowadził.
Z pewnością Nehemiasz mógłby powiedzieć, Bóg mnie do tego powołał, więc zaczniemy to robić. Może niektórzy by za nim poszli, ale ludzie kochają opowieści. Ludzie chcą, byś zdobył nie tylko ich serca, ale i wyobraźnię. Jestem pewien, że gdy ludzie słyszeli historię o wierze Nehemiasza, byli zachęceni i chcieli wziąć w tym udział. Powinniśmy dzielić się naszym sercem i historiami z innymi, aby ich inspirować, by wprowadzili się do tej opowieści. I w końcu Nehemiasz zaprasza ich do udziału. Chodźcie, odbudujmy mur Jerozolimy. Nehemiasz wykonał konieczne przygotowania i planowanie, a teraz jego wizja stanie się wizją ludu. Nehemiasz nie może sam zbudować tego muru, będzie to wymagać udziału ludzi.
Zawsze kusi nas, by próbować robić wszystko samodzielnie. Może wydaje nam się, że inni ludzie nie są gotowi, albo myślimy, że zrobią to w zły sposób, więc czasami po prostu decydujemy. Dobrze, zrobię to sam. Ale to nie jest możliwe i nie jest biblijne. Potrzebujemy całego ciała Chrystusa, aby wypełnić Jego zamysły. Jeśli spróbujemy zrobić to sami, nie wytrwamy długo. Musimy zapraszać ludzi do tego, co Bóg czyni. Oczywiście, mogą nie zrobić tego tak jak my. A może nawet zrobilibyśmy to lepiej. Ale to nie o to chodzi.
Chodzi o to, że potrzebujemy siebie nawzajem, by dokonywać wielkich i potężnych rzeczy dla Pana. Więc zaprasza ich. Chodźcie, odbudujmy mur Jerozolimy. Uwielbiam, jak jasna jest wizja w tym miejscu. Nehemiasz po prostu mówi. Chodźcie, zbudujmy to razem. I widzimy w wersecie 18, że Bóg pobłogosławił wizję Nehemiasza, że Nehemiasz wykonał konieczne przygotowania i planowanie i że nadszedł właściwy czas, aby ogłosić tę wizję ludowi. A ludzie mówią, wstańmy i budujmy. Co za chwila, wszyscy tęsknimy, by być częścią czegoś znacznie większego od nas samych. A tutaj ludzie mówią, tak, chcemy być tego częścią. Nehemiasz zobaczył, co trzeba zrobić. Zebrał zespół i są gotowi do pracy. Ale to nie oznacza, że będzie łatwo. 19. Ale gdy Sanbalat Horonita, Tobiasz Amonicki sługa oraz Geszem Arab usłyszeli o tym, szydzili z nas i pogardzali nami, mówiąc, cóż to za rzecz, którą robicie? Czy buntujecie się przeciwko królowi? Sanbalat i Tobiasz powrócili, a towarzyszy im nowy przyjaciel o imieniu Geszem. Słyszą o planie Nehemiasza i natychmiast zaczynają się z niego naśmiewać. Próbują zniechęcić ludzi, wyśmiewając ich misję. Nawet próbują zasugerować, że Izrael buntuje się przeciw królowi, co oczywiście nie było prawdą, ponieważ król dał Nehemiaszowi swoje błogosławieństwo. Jednak to nic nowego. Gdy żyjesz wiarą, zawsze pojawi się opór. Zawsze będą ludzie tacy jak Sanbalat, Tobiasz i Geszem. Zawsze znajdą się tacy, którzy będą się z ciebie śmiać i chcieli zobaczyć twoją porażkę. Nehemiasz i Izrael nie robili nic złego, więc jedyne, co Sanbalat, Tobiasz i Geszem mogli zrobić, to zaatakować znaczenie ich projektu. Śmieją się z nich i pytają, co takiego robicie? I choć nie mieli żadnych podstaw do takich ataków, to jednak takie słowa potrafią ranić, prawda?
Kiedy wychodzimy w wierze i ufamy Bogu, że dokona czegoś potężnego, możemy czuć się bardzo bezbronni. Łatwo wtedy osobom z zewnątrz powiedzieć, co ty w ogóle robisz. To nigdy się nie uda. Albo co za strata czasu. Zawsze łatwiej jest krytykować niż być osobą, która próbuje czegoś, czego jeszcze nigdy nie robiono. Gdy starasz się żyć wiarą i zrobić coś wielkiego dla Pana, pojawią się nie tylko ataki z zewnątrz, ale zazwyczaj także ataki od wewnątrz. Szatan nie chce, aby ludzie żyli wiarą i ufali Bogu, więc zrobi wszystko, żeby to powstrzymać. Pragnie wprowadzić niezgodę we wspólnocie. Jak więc odpowiada Nehemiasz?
20. Wtedy odpowiedziałem im, Bóg niebios sprawi, że osiągniemy powodzenie, a my, Jego słudzy, powstaniemy i będziemy budować. Wy jednak nie macie w Jerozolimie ani udziału, ani prawa, ani roszczenia. Nehemiasz nie odpowiedział, mówiąc, król pozwolił mi to zrobić, ani nie próbował usprawiedliwiać swoich działań. Zamiast tego zaczyna od stwierdzenia, że Bóg jest z nimi. Nie mówi o autorytecie króla, mówi o autorytecie Boga i podkreśla, że Bóg jest z nimi. On sprawi, że osiągną powodzenie. Nehemiasz ignoruje swoich przeciwników i właściwie mówi, patrzcie, mamy pracę do wykonania. Nadszedł czas, by odbudowywać. Jak już wcześniej wspomniałem, z Bogiem nigdy nie chodzi tylko o zadanie, nigdy nie chodzi tylko o projekt, nigdy nie chodzi tylko o to, by coś wykonać. Z Bogiem zawsze chodzi także o duchowy wymiar. Cokolwiek powierza nam do działania naszymi rękoma, Jego najbardziej interesuje to, co dzieje się w twoim sercu.
Wierzę, że to jest moment, kiedy fizycznie odnawiamy przestrzeń na pierwszym poziomie, aby zastanowić się nad duchową pracą, którą Bóg chce wykonać w twoim sercu i w tym kościele. Aby rozważyć rzeczy, które Pan chce odnowić i przeobrazić w twojej duszy. Co Bóg chce odbudować w tobie? Pozwól, że podam ci 4 punkty do rozważenia z 2 rozdziału Księgi Nehemiasza. Kiedy zastanawiasz się, co Bóg chce odbudować w twoim życiu,
Po pierwsze, szczera inspekcja to pierwszy krok. Zanim Nehemiasz zrobił cokolwiek innego, obszedł mury i bramy, przyjrzał się zniszczeniom. Aby wiedzieć, co musi zrobić, musiał uczciwie spojrzeć na obecną sytuację. Na co Pan chce, byś dzisiaj rano spojrzał w swoim życiu? Wobec czego Pan chce, byś był szczery? Co wymaga uwagi?
Łatwo jest żyć w pewnego rodzaju świecie marzeń, w którym myślimy: och, kiedyś się tym zajmę, albo w końcu oddam tę część mojego życia Panu. Albo nie chcę o tym teraz myśleć. I wciąż odwlekamy to na później. Rozumiem to. Nie zawsze jest łatwo być szczerym wobec stanu swojego serca. To miejsce, w którym czujemy się bezbronni. Ponieważ patrząc na wszystko, co wymaga naprawy, możemy pomyśleć, jak Bóg może to wszystko naprawić. Tego jest zbyt dużo, jest za dużo zniszczeń, jest za dużo pracy do wykonania. Łatwiej nawet nie zaczynać. Jestem pewien, że gdy Nehemiasz obchodził miasto, prawdopodobnie był zaskoczony skalą zniszczeń. Jestem pewien, że trochę zdziwiła go ilość pracy, którą trzeba było wykonać. Ale wiedział jedną ważną rzecz. Wiedział, że Pan jest z nim, a to dało mu odwagę, by zacząć.
Służymy Bogu, który zajmuje się odnową. Służymy Bogu, który chce uzdrowić te złamane części twojego serca. Bóg w swojej wielkiej miłości i miłosierdziu posłał swojego Syna Jezusa na ziemię, aby nas odkupił. Aby naprawić to, co jest złamane. Aby nam przebaczyć. Aby odbudować nasze życie dla Niego. Nasze życie było złamane z powodu grzechu, ale wyznając swoje grzechy i wierząc w Jezusa Chrystusa, możesz zostać zbawiony. A twoje życie może zostać zbudowane na mocnym fundamencie w Chrystusie, kamieniu węgielnym. Nie ma znaczenia, czy nigdy wcześniej nie słyszałeś o Jezusie, czy podążasz za Nim od 30 lat. Bóg nieustannie chce, byśmy przychodzili do Niego, aby mógł kontynuować naprawianie tego, co w naszych sercach jest złamane. Ale myślę, że zanim tam dotrzemy, musimy być szczerzy przed Bogiem na temat tego, co się dzieje. Musimy powiedzieć Bogu: przyjdź, Panie, i odbuduj mnie. Ulecz mnie, napraw mnie. Musimy żyć w rzeczywistości, zanim projekt w ogóle się zacznie.
Wiesz? Tego pierwszego dnia mojej pracy na tamtym obozie letnim to była katastrofa. Naprawdę, chyba nie może być gorzej niż spaść przez dach i krwawić wszędzie dookoła. Miałem prowadzić grupę, ale ostatecznie to grupa musiała mnie wyciągać i się mną opiekować. To nie był udany dzień, ale patrząc wstecz, to było konieczne. Myślę, że musiałem spaść przez ten dach, żeby być szczerym wobec siebie w tej sytuacji. Musiałem spaść przez ten dach, żeby przyznać, że nie miałem pojęcia, co robię. Musiałem spaść przez ten dach, żeby szczerze przyznać, że potrzebuję, aby Bóg się pojawił. I kiedy byłem szczery z tym wszystkim, wszystko zaczęło się poprawiać. Pod koniec lata wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Nauczyłem się czegoś o budowie. Kiedy pojawiały się grupy z doświadczeniem, wykorzystywałem ich wiedzę. Każdy tydzień był lepszy i bardziej zorganizowany. Pod koniec już nie musiałem wchodzić na dach, bo więcej czasu poświęcałem na szkolenie ludzi, jak mają postępować i zachęcanie ich do pracy.
Chodzi mi o to, że musiałem być szczery wobec siebie, zanim mogłem zacząć się rozwijać. A wobec czego ty musisz być szczery przed Panem? Może chodzi o twoje nastawienie wobec pewnych spraw. Po jakąś urazę, zgorzknienie. Może nie podoba ci się miejsce, w którym dziś jesteś. Chciałbyś być gdzie indziej, chciałbyś, żeby twoja sytuacja była inna. Ale zamiast oddać to rozczarowanie Panu, trzymasz się go kurczowo, jak koca. Posłuchaj, nie pozwól, by to zgorzknienie zapuściło w tobie korzenie. Bądź szczery wobec Pana, On to udźwignie. A kiedy będziesz szczery przed Panem, wtedy może zacząć się uzdrowienie.
Może musisz być szczery wobec Pana w sprawie konkretnego grzechu, który cię zatrzymuje w życiu. W swojej głowie myślisz: mam to pod kontrolą, poradzę sobie z tym, dam radę, ale mijają dni,
mijają miesiące, mijają lata i staje się jasne, że to grzech ma nad tobą kontrolę. Wyznaj te grzechy Panu. Wyznaj te grzechy ludziom, którym ufasz, aby mogli się za ciebie modlić. Kiedy jesteś szczery wobec siebie, wobec Pana i wobec Jego ludzi, może zacząć się uzdrowienie. Może musisz być szczery w jakiejś relacji. Nie układa się dobrze, ale nie chcesz się do tego przyznać. Nie chcesz niczego powiedzieć. Łatwiej jest udawać, że wszystko jest w porządku, niż zająć się tym, co wymaga uwagi. Ale prawda jest taka, że ta relacja nie poprawi się, dopóki nie będziesz szczery.
Ostatnio ktoś pożyczył mój samochód na kilka dni. To już starszy samochód. I kiedy oddał mi samochód, powiedział, że podczas jazdy usłyszał jakieś niepokojące dźwięki. Zaśmiałem się i powiedziałem, tak, kiedy słyszę te dźwięki, wtedy podgłaśniam muzykę. To tymczasowe rozwiązanie. Już nie słyszę tych niepokojących dźwięków. Ale to nie rozwiązuje sedna problemu. Nie jest łatwo być szczerym co do stanu niektórych naszych relacji, ale to konieczne, aby te relacje mogły się rozwijać i zdrowieć. W przyszłym miesiącu mamy nasz coroczny wyjazd małżeński i cały jego sens polega na tym, żeby wyjechać poza miasto, wyrwać się z codziennej rutyny, by spojrzeć na to, jak się mają nasze małżeństwa, by być szczerym zarówno w sprawach dobrych, jak i trudnych, by móc wzrastać.
Niektórzy z was mogą to usłyszeć i pomyśleć. Nie ma mowy, nie jadę, nie chcę przyglądać się stanowi naszych małżeńskich murów. Jest zbyt wiele szkód, jest za dużo do naprawy. Posłuchajcie, jeden weekend nie rozwiąże wszystkich problemów w małżeństwie. Mury Jerozolimy nie zostały zbudowane w jeden weekend. Ale jeden weekend szczerości może stać się fundamentem, na którym zacznie się uzdrowienie. Wyjazd małżeński nie jest dla par, które mają wszystko poukładane. Wyjazd małżeński jest dla wszystkich par. Zrób więc krok wiary i zobowiąż się, że pojedziecie. Jeśli siedzisz teraz obok swojego współmałżonka, klepnij go w nogę i powiedz, jedźmy. Uczciwa ocena to pierwszy krok, by pozwolić Bogu naprawić twoje nastawienie, twoje relacje i twoje życie. W czym musisz dzisiaj być szczery? Drugi punkt, powiązany z pierwszym.
2. Nie czekaj, aż ktoś inny zrobi całą robotę.
Nehemiasz zobaczył problemy w Jerozolimie, ale nie czekał, aż ktoś inny przyjdzie i zrobi wszystko za niego. Wziął to na siebie. Wziął odpowiedzialność. Nie powiedział, że to problem Izraela. Powiedział, że to nasz problem. Przyjął go jako swój. Nie możesz czekać, aż ktoś inny przyjdzie i naprawi wszystko w twoim życiu. Niektórzy ludzie dokonują uczciwej oceny. Widzą problemy, ale potem czekają, aż coś się wydarzy. Czekają, aż ktoś inny przyjdzie i wszystko naprawi. A potem nic się nie dzieje. Nic się nie zmienia.
Nehemiasz zobaczył, co trzeba zrobić, i zaczął opracowywać plan.
W pewnym momencie musisz spojrzeć na to, co wymaga zrobienia, i powiedzieć, dobrze, Panie, zabierzmy się do pracy. Pozwól mi się z tego rozwinąć. Ulecz mnie z tego, Tanie. Te mury nie będą definiować mojego życia. Moja relacja z Tobą definiuje moje życie. Pomóż mi, Panie. Nie możesz czekać, aż ktoś inny przyjdzie i zrobi całą pracę. Teraz, mając to na uwadze, 3.
Nie możesz wykonać tej pracy sam. Nehemiasz powiedział, chodźmy odbudujmy mur. Nie mógł tego zrobić sam. Potrzebował pomocy. Tak więc nie możesz czekać, aż ktoś inny zrobi całą pracę, ale jednocześnie nie możesz wykonać jej samodzielnie.
Potrzebujemy siebie nawzajem. Jest takie stare powiedzenie. Jeśli chcesz iść szybko, idź sam. Jeśli chcesz zajść daleko, idź razem. Potrzebujemy siebie nawzajem.
Zachęcam cię, abyś w tym tygodniu przeczytał 3 rozdział Nehemiasza. To piękny obraz tego, jak lud Boży współpracuje ze sobą. Kładli belki, wstawiali drzwi, złotnicy i perfumiarze pracowali razem przy murach. Innymi słowy, ludzie wykonywali zadania,
które nie miały nic wspólnego z ich naturalnymi talentami, ale powstali i pracowali razem, bo potrzeba było wykonać tę pracę. W ostatnich dniach, podczas malowania, pytałem niektórych z malujących, czy już kiedyś to robili. I niektórzy z nich nie mieli takiego doświadczenia, ale byli tam, służyli Panu i Jego Kościołowi. Innymi słowy, potrzebujemy siebie nawzajem. Jeśli spróbujesz przejść przez życie sam, wypalisz się. Bóg spojrzał na Adama i powiedział, że nie jest dobrze, by był sam. Nie próbuj odbudowywać swojego życia samodzielnie. To zbyt wiele, ale masz braci i siostry w Chrystusie, którzy chcą Cię wspierać i pomagać. Podnośmy się nawzajem. Ostatnia sprawa.
4. Pojawi się opór.
Widzimy to tutaj w Nehemiasza 2, w osobach Sanbalata i Tobiasza, i pojawia się to także w pozostałej części księgi Nehemiasza. Prawda jest taka, że napotkasz opór, będzie trudno, ale ostatecznie warto. Wszystko, co warte wykonania, nie jest łatwe. Zmierzysz się z przeciwnościami i trudnościami, ale na końcu zawsze się to opłaca. Kiedy otwierasz swoje serce i pozwalasz Panu przeprowadzić pewną przebudowę i odnowę, pojawią się przeszkody, których nie jesteś w stanie przewidzieć. Czasami pojawią się także niepowodzenia. Czasami może się wydawać, że robisz jeden krok naprzód, a dwa do tyłu. Ale ufaj, że Pan działa. Większy jest Chrystus, który jest w tobie, niż ten, który jest na świecie. Zobacz, praca, która dzieje się na pierwszym poziomie, jest ekscytująca. Wspaniale jest widzieć, jak coś się zmienia i zostaje odbudowane. Ale wiesz, co jest jeszcze bardziej ekscytujące i wspaniałe? Patrzeć, jak ty robisz kroki wiary. Otwierasz swoje serce i pozwalasz Bogu przemieniać, odnawiać i odbudowywać twoje serce.
Nasz Bóg jest wierny.
Ten, który rozpoczął dobre dzieło w twoim sercu, doprowadzi je do końca. Służymy Bogu, który zajmuje się przywracaniem. Służymy Bogu, który pragnie uzdrowić te części twojego serca, które potrzebują naprawy. Pytanie brzmi, czy będziesz z Nim szczery w tych sprawach? Jak widzimy w drugim rozdziale Nehemiasza, to jest pierwszy krok.
Koniec kazania.